Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Prawnik Piotr Gaglik podkreśla, że nie ma żadnych podstaw do tego, by obce państwa żądały czegokolwiek w sprawie nowelizacji KPA. Podobne przepisy, jak wskazuje, funkcjonują także w innych krajach. W tym tygodniu Sejm uchwalił nowelę, która przewiduje, że po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie wszczęcie postępowania w celu jej zakwestionowania. Przepisy stanowią wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedzi na to ambasada Izraela w Polsce stwierdziła, że nowela w rezultacie uniemożliwi zwrot mienia żydowskiego lub ubieganie się o rekompensatę i że to niemoralne prawo poważnie uderzy w stosunki między naszymi państwami. Z kolei rzecznik Departamentu Stanu USA napisał, że decyzja naszego parlamentu była krokiem w złym kierunku i zaapelował do Polski, by nie kontynuowała procesu legislacyjnego. Piotr Gaglik akcentuje, że rozwiązania, które proceduje obecnie parlament, nie są nadzwyczajne.
W wielu krajach jest taki przepis typu brzytwa, że po upływie pewnego okresu czasu tą decyzję się nie wzrusza. Dlaczego? Bo w międzyczasie następują inne prawne uregulowane rozwiązania, których wzruszenie spowodowałoby szkody dla osób czy instytucji, które legalnie nabyły lub legalnie otrzymały prawo w wyniku legalnie wydanych decyzji, ale na podstawie tej pierwszej. I wiele krajów, nie tylko Polska, określa wartość czasową, ile lat musi minąć, żeby nie można było wzruszyć decyzji o charakterze administracyjnym.
Głos w sprawie zabrał także polski MSZ. Wiceszef resortu Szymon Szynkowski-Welsenk ocenił, że oświadczenie izraelskiego MSZ-u w sprawie nowelizacji KPA to manipulacja historią, nadużywanie pamięci ofiar Holokaustu w celu próby wywarcia nacisku na decyzję polskiego Sejmu. W Warszawie dobiega końca 9. plenerowy ogólnopolski zjazd dużych rodzin. To okazja do wymiany doświadczeń na temat rodzicielstwa i debaty o polityce rodzinnej. Wydarzenie rozpoczęło się w piątek i przebiega pod hasłem Rodzina, tradycja, inwestycja, przyszłość. Jego organizatorem jest Związek Dużych Rodzin 3+. W sobotę w spotkaniu wzięła udział m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która odczytała list premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wskazał w nim, że wzmocnienie rodziny to kluczowe cele działania jego rządu. Wspomniał o programie 500+ oraz wskazał, że rząd proponuje kolejne formy wsparcia dla rodzin.
Zawiera je Polski Ład, w którym ujęliśmy liczne pozytywne rozwiązania w obszarze polityki mieszkaniowej, jak mieszkanie bez wkładu własnego, bon mieszkaniowy, dom 70 m² bez formalności. Działaniom prorodzinnym sprzyjać ma także sprawiedliwa polityka podatkowa czy projekt zwiększania nakładów na służbę zdrowia. Szereg udogodnień dla polskich rodzin zawiera także Strategia Demograficzna 2040.
List do uczestników zjazdu dużych rodzin skierowała również para prezydencka, która także objęła to wydarzenie swoim honorowym patronatem. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką w swoim przesłaniu wyrazili podziw dla heroicznych wysiłków i starań rodzin wielodzietnych. Zadeklarowali, że polskim rodzinom niezmiennie są gotowi nieść pomoc i okazywać wsparcie. 9. plenerowy ogólnopolski zjazd dużych rodzin zakończy się w niedzielę. Już niedługo Ministerstwo Rolnictwa przedstawi projekt ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Zapowiedział to w sobotę szef tego resortu Grzegorz Puda. Minister wziął udział w ogólnopolskiej pielgrzymce rodzin rolników do Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie koło Sanoka. W przemówieniu Grzegorz Puda przypomniał, że kiedy obejmował funkcję w rządzie, obiecywał wzmocnienie rodzinnych gospodarstw rolnych. Słowa dotrzymałem, dodał.
Już niedługo przedstawimy rolnikom ustawę o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Projekt ten zawiera kilkanaście pakietów korzyści w kilkudziesięciu obszarach, na przykład w obszarze podatkowym, w obszarze gospodarczym, społecznym, czy nawet związanym z tematem dziedziczenia. Dzięki tym zapisom tą ustawą objętych będzie prawie 100% wszystkich rodzinnych gospodarstw rolnych. Tą ustawą rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego dokona wielkiej reformy ustrojowej polskiej wsi.
Minister podkreślił, że ustawa z pewnością korzystnie wpłynie na poprawę komfortu życia na wsi, podobnie jak inne rozwiązania Polskiego Ładu. Szef resortu rolnictwa dodał, że społeczeństwo musi zrozumieć, iż w jego interesie dla zapewnienia dobrobytu, bezpieczeństwa i suwerenności całego narodu jest szanować i wspierać polskich rolników. List do uczestników pielgrzymki rodzin rolników skierowali premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Trwa promocja programu Polski Ład przez polityków Zjednoczonej Prawicy. W sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Trzebnicy o założeniach programu mówił premier Mateusz Morawiecki. W swoim przemówieniu wskazał, że jednym z fundamentalnych celów w Polskim Ładzie jest poprawa funkcjonowania służby zdrowia. Wskazał, że program przewiduje m.in. budowę krajowych sieci onkologicznej i kardiologicznej, powstanie centrum obsługi pacjentów, zniesienie limitów u specjalistów oraz mierzenie jakości służby zdrowia.
A więc naprawa służby zdrowia, poprawa funkcjonowania służby zdrowia jako jeden z pierwszych, podstawowych, fundamentalnych celów w Polskim Ładzie, który można zebrać też w jednym zdaniu, jak w pigułce, środki na tą poprawę w wysokości do 6% PKB w ciągu 2 lat i do 7% w stosunku do PKB w ciągu 6 najbliższych lat. To bezprecedensowa zmiana. Dla porównania powiem, że gdzieś za rok, za 2 będzie to 2-krotnie więcej środków wydawanych na służbę zdrowia niż jeszcze w 2015 roku. Proszę zobaczyć na skalę.
O Polskim Ładzie w sobotę mówiła także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która spotkała się z mieszkańcami Złotoryi. Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy Zjednoczonej Prawicy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7% PKB na zdrowie, kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych, mieszkania bez wkładu własnego oraz emerytura bez podatku do 2,5 tysięcy. W ramach luzowania obostrzeń od soboty do 31 sierpnia w wielu miejscach obowiązują nowe limity osób. Podstawą jest rozporządzenie rządu. W hotelach, pensjonatach liczba dostępnych pokoi zwiększa się z 50% do 75%. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz zorganizowanych grup dzieci poniżej 12 roku życia. Również w kinach i kościołach będzie dostępnych 75% miejsc. Poluzowane zostaną także limity dla uczestników targów, kongresów i konferencji. Więcej osób może również podróżować środkami transportu zbiorowego, maksymalnie 100% obłożenia. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w Radiu Maryja przypomniał o obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych. To ważne w celu uniknięcia nowej fali zakażeń koronawirusem.
Mimo tego, że ta trzecia fala już spadła do wyników nienotowanych już od dłuższego czasu, bo ostatni raz tego typu wyniki jak dzisiaj, czyli 100 nowych zakażeń mieliśmy w marcu ubiegłego roku, więc ponad rok temu, to mimo tego, mimo to, że te wyniki tak spadły, to pamiętajmy, że epidemia u nas w Polsce i pandemia na świecie nadal jest. Ta mutacja nowa, bo mówimy o mutacji Delta, czyli tej mutacji indyjskiej, może do nas dotrzeć i tam, gdzie to możliwe, musimy się wystrzegać bliskich kontaktów z osobami, których nie znamy. Tak w obiektach zamkniętych, w obiektach publicznych musimy zwracać uwagę na restrykcje w zakresie noszenia maseczek.
Zasłanianie ust i nosa maseczką nadal obowiązuje w autobusie, tramwaju i pociągu, sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie. Rusza ogólnopolska akcja Bezpieczny Autokar, w ramach której inspektorzy kontrolują autokary przewożące w szczególności dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Pojazdy sprawdzane są w specjalnie przygotowanych punktach oraz bezpośrednio na drogach. Inspektorzy oceniają stan techniczny pojazdu, czas pracy i trzeźwość kierowców. W przypadku przewozu dzieci i młodzieży inspektorzy sprawdzają też, czy jest zapewniona odpowiednia opieka oraz czy autokar oznaczony jest tablicami informującymi o przewozie dzieci. Niespełnienie tych wymagań może skutkować m.in. zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że wakacyjne kontrole obejmują większość przewoźników. Zaapelował także, aby wszelkie wątpliwości co do stanu kierowcy oraz pojazdu natychmiast zgłaszać do odpowiedniej instytucji.
Pragnę zaapelować do wszystkich rodziców, do organizatorów o to, aby jeżeli gdzieś u początku wyjazdu rodzice zorientują się, że stan autokaru budzi wizualnie bodaj budzi jakieś wątpliwości, czy stan kierowcy, bo przecież sprawdzana jest też trzeźwość kierującego, budzi jakieś wątpliwości, prosimy o poinformowanie Inspekcji Transportu Drogowego właściwej w każdym województwie. Na pewno inspektorzy przyjadą, na pewno inspektorzy sprawdzą i stan trzeźwości kierowcy, i sprawdzą stan techniczny tego pojazdu.
Akcja Bezpieczny Autokar prowadzona jest od 2003 roku przez Inspekcję Transportu Drogowego. W ramach inicjatywy każdego roku sprawdzanych jest kilka tysięcy autobusów. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.